Chciałabym podziękować Łukaszowi za zaproszenie mnie tutaj oraz muzeum oczywiście także za zaproszenie mnie i mojemu macierzyńskiemu instytutowi za zaproszenie, również za umożliwienie mi wizyty w podróży po Polsce i za umożliwienie mi przyjrzenia się fantastycznej architekturze polskiej. Więc będę mówiła na temat Alvar Aalto zmarł w maju 76 roku. Oscar Hansen jako jeden z wielu liczących się twórców napisał kilka słów na temat zmarłego Alvara Aalto. Napisał on, że Aalto wprowadził do fińskiej architektury nowy zmysł przestrzeni, współistnienia natury i człowieka. Stworzył on myślenie przestrzenne, przestrzeń dla życia fińskiego z połączenia architektury, życia i przyrody. Społeczna natura takiego myślenia to jest pewien krok obok od myślenia o otwarciu i strukturze. Mój syn nosi jego imię. Hansena, emfaza, jaką Hansen nacisk, jaki Hansen kładł na architekturę, życie i technologii, oznacza, że pojmowali oni architekturę przez kilka takich głównych haseł, czyli człowiek, kultura, społeczeństwo. I te właśnie pojęcia pojawiają się cały czas w architekturze, w przestrzeni architektonicznej. Kiedy w środowisku Aalto byli także członkowie fińskiej grupy Team Ten zajmowali się oni szeregiem projektów architektonicznych i kulturalnych, a także opracowywaniem kwestii formy, struktury w okresie, kiedy większość europejskich rządów skupiało się na odbudowie. Chciałabym też się skupić na tym, dlaczego szczególną wagę właśnie mają te kwestie w Finlandii i w Polsce, zważywszy na to, że obydwa te kraje przechodziły transformację w cieniu posowieckiej dominacji. Przede wszystkim chciałabym zaproponować alternatywną historię Siam, której pojawiają się również te kwestie. Oto najważniejsze, kluczowe daty i nazwiska. Przepraszam za jakość niektórych z tych zdjęć. W latem 49 roku Hansen wziął udział w kilku warsztatach na temat architektury. W 53 roku dwóch Finów, architektów fińskich, weszło w kontakt z fińskim odłamem Siamu i utworzyli razem w grupę PTAH i kilka lat później zorganizowali taką tygodniową szkołę letnią, żeby zbadać związek pomiędzy strukturą i formą. w swoim manifestie oświadczyli w naturze oraz w świecie utworzonym ręką człowieka. Forma jest w takiej samej w takim samym stopniu priorytetową kwestią jak treść. Nie jest to ani pretekst, ani sprawa drugorzędna. Spotkanie w CIAM, które odbyło się w Dubrowniku, tutaj są osoby, które wzięły w nim udział.
CIAM itself, sure, very important, on our shoulders.
W 1956 roku Pietra i Blomstedt wzięli razem udział w spotkaniu CIAM w Dubrowniku, gdzie przedstawili taką sieć społeczno-ekonomicznych relacji w środowisku miejskim oraz mówili na temat możliwości życia pod pokrywą lodową na terenach arktycznych. Pietla rozpoczął studia nad transformacją i wygrał konkurs na fiński pawilon na targach, światowych targach w Brukseli w 1958 roku. Następnie polegało to na eksploracji relacji pomiędzy formą. Natomiast Blomstedt przedstawił swoją własną wersję podczas fińskiej wystawy architektonicznej pokazywaną również w Królewskim Instytucie Architektury w Londynie. W 1958 roku Blomstedt Pietla założyli magazyn Le Carble, którego misja polegała na walce z dogmatycznym funkcjonalizmem. Blomstedt był pierwszym redaktorem naczelnym, a Schimmerling sekretarzem. Trzecie wydanie miało tytuł Postrzeganie rzeczywistości. Ci, którzy nie widzieli tego magazynu, powinni wiedzieć, że jest to taka niewielka, bardzo piękna ulotka, która składa się w taki sposób, jak widać. I jest to dosyć niewielka publikacja. Pierwsza jest niebieska. Bardzo piękne. Jest to bardzo piękna publikacja. Pietla był projektantem. A tutaj w 1958 roku otwarcie pawilonu chińskiego w Brukseli. W 1959 roku Oskar Hansen przedstawił swoje wystąpienie na temat otwartej formy w Oterlo. I John Walker podkreśla wkład Hansena w czwartym wydaniu magazynu Le Carble. I Hansen jest jedną z gwiazd konferencji, która się wtedy odbywało. Hansen zbudował polski pawilon na Biennale w San Paolo, nazwany roboczo Wachlarzem. Hansen i Blomstedt spotkali się w 1960 roku na ostatnim spotkaniu CIAM w Banyolsuch Sez i tam to spotkanie skupiło się na związku pomiędzy tym, co jednostkowe, a tym, co zbiorcze. Pietila zorganizował wystawę Urbanizm, Morphologie oraz opublikował, wydał owoce tej wystawy w specjalnym wydaniu magazynu Le Carble, a Hansen nadał swojemu pierwszemu synowi, pierworodnemu synowi na imię Alvar. W 1961 roku Hansen odwiedził Finlandię i tam na Politechnice wykładał. Wygłosił kilka wykładów dla studentów Blomstedta, a z kolei Blomstedt opublikował artykuł Hansena Forma otwarta, sztuka wielkiej liczby w wydaniu swojego magazynu z 1961 roku. I Pietila z kolei wygrał konkurs na Centrum Studenckie dla Uniwersytetu Technicznego, dla Politechniki imienia Aalto w Helsinkach. Schimmerling w 1962 roku przejął kierownictwo magazynu Le Carble i przeniósł biura pisma do Paryża. Magazyn zaczął zajmować się głównie kwestiami urbanistycznymi, zwłaszcza pracami takich postaci jak Candidis, Josic i Woods. O ile sam
Blomstedt's grandfather. Finland is a small country.
Żeby w pełni zrozumieć
zrozumieć
kontekst tej grupy, potrzebna jest mała lekcja historii. Finlandia wyłoniła się z wojny z ogromnymi stratami, zarówno materialnymi, jak i w ludziach. Podpisanie w 1948 roku tak zwanego traktatu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy zakończyła niepewność co do niepodległości Finlandii, natomiast władze sowieckie nadal utrzymywały wojsko w Finlandii, na terenie Finlandii. Tutaj mamy mapę, którą znalazłam. To jest mapa z roku 1947, która pokazuje, że w przypadku Finlandii istniało prawdopodobieństwo, że kraj ten stanie się częścią Związku Radzieckiego. Więc był to pewien okres takiej niepewności co do losu Finlandii. Tutaj trzeba, mówiąc o Finlandii, trzeba opisać sytuację małej koalicji krajów, które były zagrożone wpływami Związku Radzieckiego, dominacją Związku Radzieckiego. Był to bardzo realny strach, realne zagrożenie. To są dwaj politycy, którzy kierowali Finlandią przez najpierw przez 10 lat, od 1946 do 1956 roku oraz od 1956 roku do połowy lat 80. Był to jeden z najdłużej utrzymujących się przy władzy prezydentów w Europie. Prawdopodobnie ma to trochę coś wspólnego z jego pociągiem do alkoholu. Udało się utrzymać pozycję Finlandii jako niepodległego kraju zorientowanego na zachód w bezpośrednim sąsiedztwie dominacji sowieckiej. Z uwagi na strategiczne położenie Polski pomiędzy Berlinem i Warszawą, tutaj również Tutaj również istniał realny strach, że wojska sowieckie przemaszerują przez teren Polski na zachód, a to dlatego, że w odróżnieniu od Finlandii Polska jednak padła ofiarą dominacji sowieckiej. W 1953 roku skończył się okres z sowieckiej dominacji, jednak istnieje mnóstwo podobieństw w powojennych doświadczeniach Finlandii i Polski. Obydwa te kraje utraciły znaczną część swojego terytorium. Granice obu krajów uległy przesunięciu, a ich przyszłość kształtowała się w cieniu potężnego sąsiada. Jednak nie jest niespodzianką, że mimo tych cierpień i zniszczeń, zarówno w Finlandii, jak i w Polsce kwitła działalność artystyczna i twórcza. W latach 50. Finlandia zyskała sławę jako kraj kreatywności i twórców w dziedzinie projektowania, a Polska, kraj znany ze swojej sztuki abstrakcyjnej, co było rzadkością w bloku wschodnim, bloku sowieckim, tutaj są przykłady. Obydwa kraje miały ogromną świadomość tego, jaką siłę mają obrazy, jak bardzo potrafią silny przekaz polityczny mieć obrazy. Oczywiście w zachodniej prasie ta działalność twórcza nie została niezauważona. Jednak chciałabym głównie powiedzieć, zadać główne pytanie mojego wystąpienia. Jaką rolę w latach 50. miała ta twórczość dla Polaków i Polsk i Finów w rozwoju świadomości politycznej? Tutaj chciałabym porozmawiać trochę o pochodzeniu formy architektonicznej w latach 50. Oraz potem rozważyć nieco szersze pytania. To jest dosyć ciekawy sposób na rysowanie. To jest Blomstedt, który urodził się w 1906 roku. Był bardzo dobrze wykształcony. Był od lat 50. profesorem Politechniki i jemu przypisuje się to, co stało się potem głównym hasłem grupy Lekerble. Architekt ma za zadanie bronić fortecy myśli. Blomstedt miał swój własny system proporcji, a jego celem było sprawienie, aby architektura spełniła swoje oczekiwania bez jednocześnie zachowując wierność oczekiwaniom estetycznym. Wszyscy najwięksi architekci urodzili się w latach 20. i wszyscy zapatrywali się na to w jednakowy sposób, mianowicie przesuwając jakby skupienie na kwestie formy i przestrzeni
drawn by Petaje.
Tutaj mamy diagram narysowany przez Petaje podczas warsztatu w 1953 roku. I tutaj widzimy, że proces twórczy ma kształt atomu. Ludzki duch, duch twórczy jest jądrem w centrum, umiejętność równoważenia funkcji, struktury i formy.
In this remake of the classical
w tym remake'u tutaj, takim odtworzeniu klasycznego rysunku witruwiańskiego człowieka, również Petaja jest jego autorem, człowiek jest odwzorowany, człowiek jest przedstawiony w centrum systemu i postać człowieka zmaga się z mnogością bodźców, które popychają go i ciągną w różnych kierunkach. W trzecim wydaniu Le Carré Bleu, która nosi tytuł Postrzeganie rzeczywistości, a redaktorem której był Petaja, analizowany jest podstawowy problem architektury. Jak architekt miałby kiedykolwiek odpowiedzieć na złożoność natury ludzkiej? Po prawej stronie mamy diagram, na którym odwzorowane jest postrzeganie rzeczywistości oraz postrzeganie jest percepcje, różne postrzeganie jest na dole, różne elementy są przedstawione w postaci linii parabolicznych i architekt jest zdolny, ma umiejętność pogodzenia podejścia percepcyjnego i konceptualnego. Architekt rodzi się ze zderzenia pomiędzy intuicją a wiedzą, pomiędzy entropią i porządkiem. Prawdopodobnie analiza sztuki nigdy nie będzie w stanie obyć się bez metod. Jednocześnie architekt jest świadomy, że nawet intuicja i entropia potrzebują pewnej struktury, a zatem w centrum jego działań jest geometryzacja arbitralnej figury układem figuralnym. Tutaj widać taką organiczną figurę, która zaczyna tworzyć strukturę. Natura tych badań jest raczej morfologiczna niż formalna, ponieważ morfologia sugeruje, że podobnie jak naturalne, społeczne morfologie, systemy architektoniczne także są ciągle podlegają zmianom, ciągle się dopasowują do różnych czynników. Intuicja stanowiła dla Pietli kluczowy koncept. I Hansen, kiedy w 1961 roku odwiedził pracownię Pietli, powiedział, Hansen powiedział, spędziłem z architektem Pietelą długi wieczór, był to człowiek ogarnięty obsesją formy, widziałem, stałem nad stosem szkiców do jego słynnego budynku na kampusie studenckim i mówił mi o swojej obsesji na temat formy i intuicji. Pietela mówił o własnych metodach w następujący sposób. Forma jest w każdym przypadku próbą najwyższej wrażliwości. Tutaj z kwadratem i z trójkątem nowe formy można intuicyjnie opracować. Nowe formy powstają w nieskończoność, w nieskończoną przestrzeń rozwijają się. Przestrzeń jest to pawilon z 1955 roku, jest to taki manifest otwartej formy oraz tak zwanego przestrzennego podtekstu. Sam projekt opiera się na hiperbolicznych elementach dachowych, które tworzą taki wzór, jak tutaj widać, przedstawiony za pomocą białych i czarnych pasów. Mamy tu przed sobą racjonalnie utworzony system, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak taki efekt został skonstruowany. Projekt Hansena, aktywny negatyw z tego samego roku, 55, rozbija się z tego samego, z tej samej próby nadania realnej formy doświadczeniu przestrzennemu. Skupia się on na granicami pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, a następnie nakreśla mapę poziomu światła, oświetlenia w różnych obszarach, a następnie tworzy takie odlewy tych przestrzennych hierarchii w modelach trójwymiarowych, które troszeczkę przypominają pracę Henry'ego Moore'a, i które starają się uchwycić doznania i doświadczenia. Hansen pisał o swoim procesie w następujący sposób. Jako zmysłowy zapis doznania wizualnego ma to na celu zapisanie wizualnego doznania, zanim w architekturze tak by móc uchwycić architektoniczną przestrzeń i czas i aby było to, aby uchwycić przestrzeń, trzeba znać jej język. Manifest otwartej formy jest to właśnie taka próba kalibracji wielości ludzkiego doświadczenia, różnorodności ludzkiego doświadczenia w rzeczy samej. Zadał kluczowe pytanie, które wszyscy ci architekci próbowali sobie zadać. Jak architektura może być dość subtelna, żeby uchwycić życie w całym swoim bogactwie, a nawet być może przewidzieć przyszłość. Ogromna siła tego, co powiedział Hansen, wyraża się w słowach, że architektura powinna zmieniać życie i podkreślać życie. Pisze on w swoim manifestie, otwarta forma istnieje w każdym z nas. Ta nowa forma stanie się przestrzenią, która odpowiada zróżnicowanej, nieodkrytej jeszcze psyche, tak aby mogła się, wszyscy mogli stać się jego uczestnikami. Praca Umberto Eco z lat 60. Otwarte dzieło, teoria dzieła otwartego, pozwala nam zrozumieć konsekwencje polityczne i społeczne projektu otwartej formy. Artysta powinien tworzyć dzieło otwarte, a jednocześnie ta otwartość dzieła otwartego nie oznacza koniecznie, nie musi koniecznie oznaczać rozmontowanie, drastyczną dekonstrukcję dzieła, a jedynie powinna pozwalać na ujęcie wszystkich indywidualnych aspektów uczestników przestrzeni. Hansen, Petaja i Pietele podchodzili z pewną dozą zdrowego sceptycyzmu do teorii zastosowania tej teorii w praktyce. Wierzyli także, że w Finlandii państwo opiekuńcze oraz socjalistyczny system w Polsce nadal mógł znaleźć odzwierciedlenie w formach tworzonych. W ich pojęciu mogło to pomóc w wytworzeniu nowej klasy obywateli. Wybrana została abstrakcja jako główny wyraz, podstawowy wyraz własnych przekonań. Korzystając z bogatego doświadczenia dwudziestowiecznej sztuki abstrakcyjnej, otwarta forma Hansena doceniała i podkreślała wagę takiej wielości znaczeń, biorąc pod uwagę te przemiany i trudności, które ich kraje naszych architektów przeżywały w latach 50. Zawierała się w tym obietnica, że jednostka miałaby kontrolę nad przestrzenią, tak aby dostosować tę przestrzeń do własnej wyobraźni, a nie pozwolić procesowi historycznemu na to, by przejął kontrolę.